podcast Polskiego Radia.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
News albo fake news.
Oszustwa z użyciem narzędzi AI stały się codziennością i mówię to nie bez przesady, bo tylko w ostatnich dosłownie godzinach w mediach społecznościowych pojawiły się przypadki nieuprawnionego użycia wizerunku kilku znanych osób. Zaproszenie do rozmowy na ten temat przyjęła biegły sądowy Amanda Kraćbatyra, specjalista z zakresu komunikacji w cyberprzestrzeni, wiceszef Instytutu Antrotech. Dzień dobry, witam w Trójce.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo dobrze, profesjonalnie spreparowane filmiki zalały internet. W nagraniach widzimy i słyszymy rzekomo prezydenta Karola Nawrockiego, podróżniczkę Martynę Wojciechowską, benedyktyna ojca Leona Knabita czy dziennikarza telewizyjnego Damiana Stanisławskiego. Co te głośne przykłady fejkowych nagrań z ostatnich godzin mówią o kondycji mediów społecznościowych i o nas jako odbiorcach, no bo przecież potencjalnie do nas są kierowane?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Ta dezinformacja czy fake newsy, które krążą wokół nas i te wygenerowane, wytworzone sztucznie wizerunki, to nie jest nic nowego. Z tym zmagamy się już od co najmniej kilku lat, w taki sposób dość intensywny. Niestety często te wygenerowane wizerunki, jak w przypadku pani Martyny Wojciechowskiej, gdzie de facto mieliśmy do czynienia z zwykłą dezinformacją na tematy polityczne związane właśnie z ministrem Radosławem Sikorskim, to ma na celu właśnie uzyskanie tych negatywnych emocji, podzielenie społeczeństwa. Ludzie lubią mieć podział na dobre i złe i niestety bardzo często reagują na te złe komunikaty. W kontekście pozostałych deepfake'ów czy dezinformacji i fake newsów często mamy niestety do czynienia z uzyskiwaniem korzyści majątkowych, wykradaniem danych kosztem wizerunku osoby w mediach społecznościowych, wizerunku celebrytów, którzy niestety często padają ofiarami tego typu deepfake'ów. No i niestety ich wizerunek jest wykorzystywany w bardzo przykry sposób. To, co na co dzień się obserwuje na przykład w tych sprawach karnych, w których opiniujemy, często ludzie ufają tym celebrytom, zawierzają w to, co jest wygenerowane w internecie i puszczone dalej, inwestują w różne oszustwa i niestety później się dziwią, że celebryta ich oszukał na jakieś duże pieniądze.
Nie. Ale co tu jest największym problemem, że takie fejkowe filmiki, że są niegroźne, zabawne czy technologicznie zaawansowane, tylko że wprowadzają widzów, słuchaczy w błąd, powołując się na znane osoby, na autorytet prezydenta? To jest kluczowe?
Raz, że wprowadzają w błąd, a dwa, to, że grają na emocjach. Te komunikaty dobry, zły, to jest to, na co najbardziej zwracamy uwagę, ponieważ jest to najprostszy komunikat. Czytałam ostatnio statystyki, że osoby w wieku lat 14-18 pobierają informacje na tematy polityczne czy inne właśnie z mediów społecznościowych. Niestety przykro mi to przyznać, ale z takich wiarygodnych źródeł, jak na przykład Radio Trójka, młodzi korzystają bardzo rzadko. I czytałam właśnie, że najczęściej krótkie filmiki na YouTubie, TikTok, Instagram, Facebook, a tam jest wszystko przepełnione dezinformacją, fake newsami, szybkimi, krótkimi filmikami, szybkimi bodźcami, które dostarczą nam prostej, szybkiej, łatwej informacji. I myślę, że to jest właśnie ten problem, ponieważ przestaliśmy analizować problem, przestaliśmy analizować sytuację, przestaliśmy wnikać i wgłębiać się. Osobiście, jak przeczytam jakąś informację, próbuję ją weryfikować w kilku różnych źródłach. Czy przypadkiem w innych mediach nie zostało to podobnie opisane? A jak wchodzimy na grupę na Facebooku, czy na portal społecznościowy typu Instagram, albo na jakąś krótką rolkę na TikToku, przedstawiana jest tak zwana prosta prawda, krótka, w bardzo prostej, nieskomplikowanej formie. I możemy w to bardzo szybko uwierzyć. Poza tym, jeżeli jest to komunikat taki zgodny z naszym światopoglądem, też łatwiej w to uwierzymy. To jest wszystko nauka i statystyka, są badania właśnie robione na temat dezinformacji i to wszystko, o czym powiedziałam wcześniej, no niestety działa bardzo intensywnie na nas. Jeżeli ktoś dużo czasu spędza w mediach społecznościowych i czyta właśnie te krótkie komunikaty albo w ogóle tylko tytuły clickbaitowe do różnych artykułów, bardzo łatwo może się wkręcić właśnie w te dezinformacje. Kolejna rzecz jest taka, że no niestety jesteśmy narażeni na te 7 grzechów głównych, jednym z nich jest chciwość. I niestety, ale właśnie w kontekście tego, szybkie, łatwe pieniądze są bardzo atrakcyjne i dlatego łatwo dajemy się nabierać na te inwestycje. Czy zachęca nas pan prezydent, akurat którego jesteśmy fanem, czy będzie to celebryta, czy tak jak kiedyś był taki fake news z Robertem Lewandowskim, który ma naprawdę rzesze fanów i cieszy się dużym poparciem społecznym, no to wiadomo, że łatwiej nam będzie uwierzyć. No przecież jak inwestuje w coś Robert Lewandowski, no to czemu
to musi być
my nie
prawda,
mamy?
Musi przynieść zyski.
No, oczywiście, że.
Ale
tak.
W czym pani zdaniem tkwi największe niebezpieczeństwo takich zmanipulowanych materiałów? Czy bardziej w potencjale oszustwa, utraty reputacji, czy może szerzej w budowaniu takich fałszywych narracji społecznych, które działają?
Myślę, że wszystko to, co pan powiedział przed chwilą, jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście wydarzeń społecznych. Mówię tutaj na przykład o pandemii COVID, która już na szczęście minęła, natomiast wtedy mierzyliśmy się z naprawdę bardzo dużą falą fake newsów, przez co napędzało to strach w społeczeństwie, prawda? Im bliżej wyborów, tym więcej tych fake newsów i dezinformacji będzie się pojawiało z różnych opcji politycznych i każdy na swoją stronę będzie ciągnął tę opinię publiczną. Także w każdym tym obszarze będziemy mieli dużo zagrożeń w zależności od tego, o jakiej dezinformacji mówimy. Jeżeli mamy na myśli dezinformację w kontekście politycznym, no to mamy tutaj problem akurat z sprawiedliwymi wyborami demokratycznymi. Jeżeli ktoś ma narzędzie bardzo skuteczne do rozsiewania dezinformacji, będzie mógł wygrać. W kontekście tych wydarzeń związanych z finansami, no to niestety, ale możemy tracić swoje oszczędności życia dosłownie w parę minut. Ilukrotnie w swoich sprawach widziałam, jak ludzie tracili kilkaset tysięcy złotych w przeciągu jednego dnia, ponieważ biegli za bardzo szybkim, łatwym pieniądzem i właśnie utrata reputacji, wstyd, to jest coś, co już za nami się ciągnie po uczestniczeniu w tego typu wydarzeniach związanych między innymi z tymi inwestycjami. Boimy się iść na policję, wstydzimy się tego. Niestety też oczywiście wchodzi w grę to, że nierzadko policja nie jest w stanie nam pomóc, nie jest w stanie namierzyć te osoby, które nas oszukały, ponieważ w internecie możemy być anonimowi. Jeżeli jest to dobrze przygotowane, zarówno w zakresie tego oszustwa, czy wygenerowanych wizerunków, nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego, w jaki sposób to w internecie się znalazło i kto realnie za tym stoi.
Czy od strony prawnej i sądowej mamy dziś skuteczne narzędzia, by przeciwdziałać dezinformacji? Czy istnieje jakaś może luka, która sprawia, że te manipulacje mnożą się, właściwie bez większych konsekwencji?
No i właśnie to jest to. To się mnoży, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Możemy jedynie liczyć na samych siebie, na media, które próbują w tym wszystkim zadziałać i przedstawiać nam rzetelne informacje. Prawo nie działa i tego musimy być po prostu świadomi. Bardzo często te wszystkie wydarzenia w sieci, no nie jesteśmy w stanie odtworzyć sprawcy tego przestępstwa, jak również nie jesteśmy w stanie dochodzić swoich praw. Jak już wspomniałam w przypadku tych oszustw związanych z pieniędzmi, bank nie przyjmuje reklamacji, ponieważ my sami oddaliśmy swoje dane i my sami oddaliśmy te pieniądze. Jeżeli tam nie będzie wykazane na przykład, że zostaliśmy przymuszeni do tego, no to niestety, ale nawet tutaj nie wchodzi w grę żaden paragraf, który umożliwiłby nam takie wsparcie prawne od tej strony karnej. Przykro mi, ale tak sobie pościeliliśmy w tym momencie media społecznościowe. Nie ma żadnych regulacji, nie ma możliwości usuwania tych treści. Nawet jeżeli zgłosimy to do dużych platform społecznościowych, może już nie będę mówiła konkretnie o nazwach, niestety bardzo rzadko one skutecznie reagują i usuwają tego typu treści. Można tworzyć fałszywe profile, podszywać się pod inne osoby i te profile potrafią bardzo długo dalej w tej przestrzeni wisieć i nikt w ogóle nic z tym nie robi. Także niestety w Polsce nadal jest z tym duży problem. Nie zauważam, żeby miało jakkolwiek się to poprawić. Także zobaczymy, co dalej na to powie Unia Europejska. Teraz jesteśmy w takim impasie, musimy sami siebie pilnować, musimy budować swoją świadomość na temat tego, co w świecie cyfrowym się dzieje i tyle.
A jako biegły sądowy ekspert zajmujący się kwestiami komunikacji w cyberprzestrzeni, Proszę powiedzieć, z jakimi sprawami najczęściej ma Pani dziś do czynienia? Czy dominują właśnie kwestie związane z fałszywymi treściami, nieuprawnionym wykorzystaniem wizerunku, o czym dziś mówimy, czy może jeszcze jakieś inne formy manipulacji? Co się najczęściej pojawia na wokandzie?
Najczęściej jednak sprawy związane z oszustwami finansowymi. Wykradanie danych dotyczących właśnie naszych kont, naszych danych wrażliwych i wykorzystywanie ich w dalszy sposób, głównie właśnie niestety w tych kwestiach finansowych. Ludzie tracą naprawdę setki tysięcy złotych, miliony czasami i próbują przynajmniej odzyskać to, co utracili. To są najczęstsze sprawy. Jeżeli chodzi o wygenerowane wizerunki i na przykład wrzucanie treści pornograficznych, tych przetworzonych do internetu, oczywiście to też się zdarza, natomiast trzeba przywołać tutaj ostatnią głośną sprawę, gdzie nastolatka zgłosiła pokrzywdzenie takimi treściami przez swoich kolegów w szkole. Niestety ani policja, ani prokuratura nie podjęła się tematu, umorzyli z miejsca tę sprawę. Na całe szczęście teraz już do tej całej sprawy dołączył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ponieważ okazuje się, że prokuratura w ogóle nie zauważyła w tym żadnego przestępstwa, że rówieśnicy wykorzystali wizerunek swojej koleżanki, rozebrali ją w jakiejś tam aplikacji i udostępniali dalej. Dziewczynka w związku z tym zmaga się z naprawdę poważnymi konsekwencjami wśród rówieśników, ale też sama ze sobą w kontekście psychicznym. No i niestety nawet jeżeli chodzi o dzieciaki, to one nie są w ogóle chronione i na to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo przykra sytuacja, ponieważ faktycznie przy tego typu wydarzeniach zostajemy sami. Nawet jak przygotowywałam jakiś czas temu materiały na konferencje dotyczące właśnie kradzieży wizerunku i kradzieży tożsamości w internecie, to zwróciłam uwagę, że jest bardzo dużo darmowych stron do rozbierania. Mogę wrzucić na przykład swoje zdjęcie czy pana zdjęcie, rozebrać je w ciągu kilku sekund i udostępnić dalej. I wygląda to nawet całkiem realistycznie, jest to przerażające. Miało być to zablokowane, miało być to nielegalne i niedostępne. Natomiast wystarczy wpisać tego typu generator w wyszukiwarkę jakąkolwiek i tych stron pojawia się naprawdę mnóstwo.
A gdy do sądu trafia sprawa dotycząca deepfake'a czy sfałszowanej wypowiedzi, jakie są kluczowe elementy Pani opinii? Co musi Pani ustalić? Autentyczność materiału, sposób jego powstania, intencje, skalę?
Jeżeli chodzi o opinie dotyczące właśnie tego typu treści, współpracuję na co dzień z informatykiem śledczym, jak również specjalistą z zakresu fonoskopii i właśnie tutaj ten zakres autentyczności materiałów będzie kluczowy. Natomiast tak jak już zauważyliśmy, w tych zdjęciach czy filmach wygenerowanych nie ma zbyt wiele danych takich technicznych, na których moglibyśmy się oprzeć i jednoznacznie stwierdzić, czy jest to materiał wytworzony, wygenerowany, przetworzony i tak naprawdę nasze doświadczenie wyłącznie i głęboka wiedza techniczna może pomóc w rozwikłaniu tej sytuacji, czy jest to materiał wytworzony, czy nie. W obecnych czasach jeszcze może jesteśmy w stanie dostrzec pewne różnice pomiędzy takim materiałem tak zwanym fotorealistycznym, a materiałem wytworzonym, ale myślę, że jeszcze trochę czasu, no i już nie będziemy w stanie nawet my jako biegli odróżnić tych materiałów od siebie.
Rozumiem, że kiedyś mogło być łatwiej, bo nawet jeśli było to zdjęcie cyfrowe, to zawierało one ukryte, ale jednak metadane. Czy w praktyce sądowej już widać wzrost trudności w ocenie materiałów dowodowych właśnie przez rozwój AI? Innymi słowy, czy coraz częściej musi Pani badać treści, no nie wiem, na granicy nierozpoznawalnej dla, powiedzmy, niespecjalisty manipulacji?
Dokładnie tak. O tych metadanych to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ próbowaliśmy rozróżnić ten materiał wygenerowany od tych materiałów realistycznych i często zarówno jeden, jak i drugi materiał tych metadanych po prostu nie posiada. To już w zależności od tego, z jakiego miejsca z urządzenia zostało pobrane to zdjęcie czy film. Natomiast na tym poziomie metadanych nie jesteśmy w stanie często w ogóle nic powiedzieć. Zostaje tylko ocena właśnie ta wizualna. Z tego co wiem, w Polsce nadal nie ma skutecznego narzędzia do wykrywania tego typu treści, tak zwanych deepfake'ów czy deep nude. Natomiast w mojej pracy faktycznie by się to przydało. Nie ukrywam, że pracuję na tych trudnych treściach, właśnie związanych związanych z wykorzystaniem seksualnym małoletniego i coraz częściej mam do czynienia z materiałami, gdzie te dzieciaki są po prostu wytworzone. Jeszcze parę lat temu byłam w stanie rozróżnić bardzo łatwo te materiały, natomiast teraz w dobie sztucznej inteligencji ogólnodostępnej i już nie wymagającej tak dużych zasobów komputerowych, ludzie coraz częściej wytwarzają je sobie sami na swoich prywatnych sieciach, w prywatnych komputerach. Także faktycznie coraz ciężej nam się pracuje, coraz więcej tych wytworzonych treści, a niestety prawo znowu nic nie jest w stanie na to zrobić, bo nawet jeżeli mamy do czynienia z wytworzonym, rozebranym dzieckiem, ale nadal wytworzonym, to niestety prawo tego nie uwzględnia i za to kary żadnej nie ma, za posiadanie tego typu treści. I to jest straszne.
Wracając do tych konkretnych dzisiejszych przykładów, prezydent zachęcający do inwestowania na jednej z platform i dziennikarz prezentujący wypowiedź głowy państwa na ten temat, Martyna Wojciechowska, która padła ofiarą fałszywej publikacji, rzekomo prowadzi wywiad radiowy z ministrem Radosławem Sikorskim, a po kliknięciu przechodzimy do strony, która wykrada dane osobowe. Ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca, reklamujący suplementy diety i specyfiki, które mają pomóc w leczeniu cukrzycy. To wszystko deepfake'i, nie wierzmy w to, ale jaką mamy broń przeciwko takiemu kłamstwu w sieci?
Świadomość. I to jest nasza najlepsza broń, żeby uchronić się przed tymi deepfake'ami, dezinformacją. Weryfikujmy to, co widzimy w internecie, to, co jest nacechowane negatywnie. Te clickbaitowe tytuły różnych artykułów bardzo często przenoszą nas właśnie w te treści, które mogą narazić nas na niebezpieczeństwo w tym świecie cyfrowym. Nie dajmy się, nie wierzmy temu wszystkiemu, odpocznijmy może czasem troszkę od tego telefonu, nie nakręcajmy się tymi negatywnymi emocjami, które zaobserwujemy w internecie, bo zwyczajnie możemy bardzo łatwo wpaść w te sidła. Także zawsze powtarzam, czy to w kontekście ochrony danych dzieci, czy ochrony naszych danych dorosłych, zawsze będzie najważniejsza ta świadomość zagrożeń. Myślę, że to jest dla nas najważniejsze i tym możemy skutecznie bronić się przed tymi wszystkimi zagrożeniami, które związane są właśnie z tym nowym, wygenerowanym światem cyfrowym.
A od strony prawnej mamy jakieś narzędzia? No, Martyna Wojciechowska ostrzega i zachęca, by od razu zgłaszać tego typu rewelacje do Mety. Benedyktyni protestują przeciwko wykorzystaniu wizerunku i autorytetu współbrata i byłego opata z Tyńca. Dziennikarz Damian Stanisławski zapowiada, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Krótko mówiąc, wykorzystanie czyjegoś wizerunku, także za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji, to przestępstwo?
Tak, jeżeli tutaj dochodzi do takich kwestii związanych na przykład z wykradaniem danych, no to oczywiście tak, natomiast problemem jest tutaj znalezienie sprawcy tego przestępstwa, ponieważ tak jak rozmawialiśmy wcześniej, internet jest często anonimowy, nie podpisujemy się najczęściej z imienia i nazwiska, jeżeli dokonywane są przestępstwa, te ślady cyfrowe są bardzo trudne do znalezienia w różnych tego typu przestępstwach związanych właśnie z deepfake'ami, więc no niestety drodzy Państwo, ale nawet jeżeli zgłosimy na policję tego typu wydarzenie, oczywiście warto, policja powinna wiedzieć, powinna zareagować, natomiast znalezienie osoby, która to zrobiła,
no tej pierwszej, która to wrzuciła do sieci, tak? Wymyśliła czy wrzuciła?
No dokładnie tak, także to, że ktoś to powielił i udostępnił, to nie jest sprawca przestępstwa, tak? Sprawca to jest ten, który to wygenerował, wymyślił, opracował całą stronę i wrzucił ją w formie jakiegoś tam linka i na tym później ewentualnie uzyskuje jakąś korzyść. I tu jest problem w znalezieniu tych osób. Oczywiście, jak już wspomniałam, warto zgłaszać również na tych platformach społecznościowych, ale no niestety bardzo rzadko te media społecznościowe skutecznie reagują na nasze zgłoszenia.
Jak rozumiem, prawo i procedury są niewystarczająco szybkie czy skuteczne, by realnie chronić, gdy szkoda, na przykład tak jak tu dziś mówimy, wizerunkowa rozchodzi się w internecie no, w kilka godzin.
Dokładnie tak. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić poza zgłoszeniem, które będzie rozpatrywane przez tydzień. Osobiście jak zgłaszam tego typu treści, to czasami w ogóle nie dostaję żadnego feedbacku od platformy społecznościowej, więc możemy tylko liczyć na ich łaskę. W Polsce ani w ogóle w Unii Europejskiej nie jest w ogóle jakkolwiek ustanowiona regulacja dotycząca tych tak zwanych big techów, więc niestety my nie mamy tutaj nic do powiedzenia, nie możemy się skutecznie chronić i jedynym takim skutecznym narzędziem, dzięki któremu będziemy w stanie tutaj jakkolwiek bronić się przed tymi wszystkimi zagrożeniami i krzywdą, to będzie nasza wiedza, nasza weryfikacja wszystkich informacji, które do nas docierają i to jest jedyny sposób.
A jak z Pani perspektywy wygląda ochrona pokrzywdzonych osób, których wizerunek czy wypowiedzi zostały bezprawnie wykorzystane w sieci?
Niestety nie wygląda to zbyt optymistycznie. Policja bardzo często pobłażliwie traktuje tego typu zgłoszenia. Nie są zbyt dobrze przygotowani do tego, żeby skutecznie taką ofiarę ochronić. Także nie ma konkretnych programów, z których moglibyśmy wtedy skorzystać. I tak naprawdę ten nasz wytworzony, wygenerowany, przetworzony wizerunek dalej w internecie się znajduje i my nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Ani policja, ani inne instytucje w Polsce, które de facto zajmują się ściąganiem tego typu treści, nie są w stanie wpłynąć na platformy społecznościowe, w których cały czas ten wizerunek jest udostępniany, bo to, że usuniemy z jednego miejsca, nie znaczy, że nie będzie to powielane w innych platformach, czy kopiowane, zrzucane i tak dalej na innych grupach już prywatnych i czy to nie będzie wykorzystywane dalej w ten niecny sposób.
Tu już kilka razy padło szkody wizerunkowe. Czy z Pani doświadczenia jako psychologa, jak bardzo i w jaki sposób dezinformacja czy powtarzające się fake newsy wpływają na psychikę przeciętnego odbiorcy? Poczucie niepewności, lęku, braku zaufania?
Dokładnie. To wszystko jest bardzo dobrze opisane już w literaturze, że ta dezinformacja ma za zadanie podzielić nas, podzielić nasze poglądy w ten sposób właśnie, żebyśmy pokazywali nienawiść, zaczęli się kłócić, właśnie dużo komentarzy pojawia się pod takimi dezinformacyjnymi postami. Nakręcamy się, boimy się. Nawet ostatnio widziałam, że padła taka informacja, że w moim mieście ma spaść bomba na polecenie Rosji. Została podana konkretna ulica i ludzie zaczęli podawać sobie dalej te informacje, że trzeba się przygotować, że trzeba wykupować zapasy, że trzeba gromadzić to w piwnicy, że trzeba znaleźć miejsce do schowania się, do ukrycia, mimo że oficjalnych komunikatów oczywiście nikt nie podawał, bo to była fałszywa informacja. Natomiast ludzie zaczęli panikować, zaczęli się bać. No i zaczęli nakręcać kolejne negatywne komunikaty. Niestety wynika to właśnie z tego, że no te osoby żerują na tych negatywnych emocjach, ponieważ to one nas najbardziej nakręcają z tego, co czytałam już a propos tej komunikacji w internecie, że im bardziej drastyczny komunikat, tym lepiej on się sprzedaje, tym lepiej on się klika. No i niestety właśnie w kontekście czy wojny w Ukrainie, czy tak jak poprzednio mieliśmy do czynienia z pandemią COVID, to naprawdę bardzo mocno na ludzi działało, nakręcało ten ruch w internecie. No i niestety bardzo źle oddziaływuje to na społeczeństwo.
Słyszymy o coraz częstszym wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji do generowania fałszywych treści, tak jak mówimy dziś, deepfake'ów. Jak pani jako ekspert radzi sobie z rozróżnieniem między prawdziwym a spreparowanym filmikiem? Na co zwrócić uwagę?
Jest na szczęście jeszcze dość sporo elementów, na które możemy zwracać uwagę, czyli właśnie jeszcze nie do końca prawidłowo wykształcone ręce na tych wygenerowanych treściach. Bardzo często możemy zauważyć, że ta gestykulacja czy układ palców i brust na tych filmikach są nierealistyczne, także po tej takiej mikrogestykulacji można zaobserwować właśnie, że coś jest nie tak, padanie światła, czy w tle coś nam się nie zgadza. Jest bardzo dużo wytycznych do tego, żeby tak wizualnie sprawdzić, czy ten obraz będzie nam się zgadzał z tym, co rzeczywiście powinniśmy tam widzieć. Natomiast w przypadku materiałów, z którymi ja mam do czynienia, czyli tych materiałów nielegalnych, no tam już jest troszkę gorsza sytuacja, ponieważ mamy do czynienia z krzywdą dziecka wygenerowanego, natomiast no tutaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak mogłoby to realistycznie wyglądać, więc mamy naprawdę duży kłopot z tego typu materiałami. Jest tego coraz więcej. No i faktycznie, jeżeli nie jesteśmy specjalistami, jeżeli nie mamy dużego doświadczenia i opatrzenia się z tymi materiałami, no jesteśmy często skłonni stwierdzić, że jednak jest to materiał realistyczny, kiedy w rzeczywistości okazuje się później innymi technikami sprawdzonymi, że był to materiał wygenerowany.
A czy pani zdaniem, biorąc pod uwagę rosnącą rolę deepfake'ów i narzędzi sztucznej inteligencji, czeka nas w najbliższych latach wzrost zagrożeń związanych z dezinformacją, a tym samym będzie więcej spraw dotyczących na przykład nieuprawnionego użycia wizerunku w sieci?
Myślę, że na pewno, ponieważ ta technologia bardzo mocno się rozwija, jest coraz bardziej dopracowana, jest coraz bardziej realistyczna i jest bardzo takim plastycznym narzędziem do wykorzystywania w przeróżnych przestępstwach, więc myślę, że jak najbardziej ta sztuczna inteligencja może być wykorzystywana nawet w takich obszarach, o których jeszcze nawet sobie nie pomyśleliśmy. Trzeba brać to pod rozwagę, trzeba weryfikować wszystko po kolei, to co robimy w sieci, nie udostępniać swoich danych, nie przekazywać, ponieważ faktycznie nawet ten wizerunek naszych dzieci, które często niestety trafiają do sieci, na Facebooka i w inne miejsca, mogą być później wykorzystane. Nie mówię już o takich celach typowo seksualnych, natomiast mówię też o takich później wytworzonych wizerunkach tych dzieci, czy nawet pobieranie ich głosu, przez co my sami możemy paść ofiarą tego naszego wygenerowanego dziecka, które do nas zadzwoni i powie, że miało wypadek i przynieś pieniądze tu i tu. Ponieważ no już wiemy, że i tego typu sytuacje się zdarzają, także wykradanie danych naszych dzieci, naszych bliskich, też na to trzeba uważać. Trzeba uważać na to, co publikujemy w sieci.
No też, żeby nie ułatwiać cyberprzestępcom tego zadania, prawda? Wrzucając
dokładnie
choćby
tak
zdjęcia z wakacji swoich dzieci do sieci, bez
niestety
takiej refleksji.
Tak, niestety wygląda na to, że my sami kopiemy pod sobą te dołki i sami udostępniamy bardzo dużo informacji, które przestępcy później wykorzystują podczas oszustw, tak? Wiedzą dużo na nasz temat, wiedzą, gdzie mieszkamy, wiedzą, gdzie spacerujemy, wiedzą naprawdę bardzo dużo i trzeba na to uważać, co publikujemy w sieci.
I na koniec, choć już po części pani o tym mówiła, gdybyśmy mieli podsumować, co każdy z nas, słuchaczy, użytkowników mediów społecznościowych, może robić na co dzień, by nie dać się wciągnąć w sieć dezinformacji, nie nabrać się na deepfake'i, jak te, o których dziś rozmawialiśmy?
Przede wszystkim nie reagować na takie krótkie clickbaitowe nagłówki artykułów, kolorowych zdjęć, które zachęcają nas do przechodzenia na kolejne strony internetowe i wpisywanie jakichkolwiek danych. To, co widzimy, różne informacje, które do nas docierają właśnie na tych kanałach, na mediach społecznościowych, weryfikować, przejść na inną platformę, przejść nawet na stronę Radia Trójki i zobaczyć, czy faktycznie to, co jest opisane, jakieś duże wydarzenie i szokujące, faktycznie miało miejsce. Trzeba weryfikować w kilku różnych źródłach to, co czytamy, szczególnie właśnie na Facebooku, Instagramie, TikToku, ponieważ jak już wspomniałam, młodzi ludzie najczęściej tam dowiadują się o różnych wydarzeniach społecznych, więc głównie ta weryfikacja, sprawdzanie i nie dawanie się emocjom, jeżeli chodzi o różne te krótkie komunikaty w sieci.
Biegły sądowy Amanda Kraćbatyra, specjalista z zakresu komunikacji w cyberprzestrzeni, wiceszef Instytutu Antrotech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Piotr Łodej, do usłyszenia.
News albo fake news.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Podcast Polskiego Radia.